myślimy tutaj o sytuacji, która ma miejsce teraz na Ukrainie, ale dzisiaj patrzymy z takiej strony trochę historycznej. W jednym z dzienników ukazały się takie artykuły. Sprawiedliwość nakazywałaby, aby Przemyśl i kilkanaście powiatów wróciły do Ukrainy, mówił Andriy Tarasenko. Czytam, rzecznik radykalnej organizacji Prawy Sektor, najmocniej zaangażowanej w walki z milicją wokół Majdanu. Mamy tutaj też pewne podobieństwa, tak niektórzy mówią, do sytuacji, jaka miała miejsce w Polsce w 89 roku. No ale tak, no z jednej strony jesteśmy za ludźmi, jesteśmy za społeczeństwem, które domaga się wolności, domaga się w pełni swoich praw, a z drugiej strony widzimy, że tutaj historia Polski, no, wskazuje nam też na pewne bolące rany. Przypomnijmy, była rzeź, przeszło 100 tysięcy Polaków na Wołyniu, jeżeli nie więcej. No i ten, który ją inspirował, jest dzisiaj największym bohaterem protestujących. O pomoc, o rozwikłaniu tych problemów, tych naszych, że tak powiem, no, dylematów, zwróciłem się do pana profesora, doktora habilitowanego, posła Mirosława Piotrowskiego. Witamy serdecznie, panie pośle, panie profesorze, na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Witam. Inspiracja była też jakaś moja, wpis pana na blogu pod tytułem Na Zielonej Ukrainie, więc bardzo prosimy powiedzieć, jak to mamy oceniać, jak to mamy tutaj łączyć te trudne fakty.
Ten wpis to zapis audycji, którą miałem w Radiu Maryja i Telewizji Trwam jakieś 2 tygodnie temu, kiedy jeszcze nie polała się krew na Majdanie. Ale już wówczas wspominałem o tych faktach, o których mówił ojciec. Z jednej strony, naświetlając tło międzynarodowe, zwracałem uwagę na to, że wśród opozycjonistów na czoło wychodzą przedstawiciele organizacji, które apologetyzują Stefana Banderę, czyli UPA, Ukraińską Powstańczą Armię, którą, jak ojciec słusznie przypomniał, która jest odpowiedzialna za bestialskie morderstwa na ludności polskiej na Wołyniu, ponad 100 tysięcy osób. I tu przywołany przez ojca rzecznik tejże grup określanych mianem teraz Prawego Sektora udzielił wywiadu jednej z polskich gazet i właśnie mówił o tym, że na drodze dyplomatycznej wprawdzie, ale w przyszłości będą starali się, czyli Ukraińcy, odzyskać Przemyśl i przyległe powiaty. Później wycofywał się z tego, to znaczy nie ze swojego stanowiska, tylko twierdził, że gazeta przekręciła jego słowa, wybrała z kontekstu, ale od samej treści przywołanej tutaj przez ojca nie odżegnywał się. W związku z powyższym budzi to nasze zaniepokojenie. Ale aby zrozumieć sytuację, trzeba cofnąć się do listopada ubiegłego roku, kiedy to parlament ukraiński de facto sprzeciwił się wejściu w struktury Unii Europejskiej, tak naprawdę podpisaniu Partnerstwa Wschodniego. A w grudniu tego roku, podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, prezydent Janukowycz odmówił podpisania tegoż partnerstwa. I lekko poirytowana pani kanclerz Angela Merkel zapytała go, jednak pan nie podpisze, tak? Wobec tego przystępujemy do rundy drugiej. I niemiecka prasa napisała, że tę pierwszą rundę wygrał przez techniczny knockout prezydent Putin, gdyż on stał za odmową Janukowycza i Ukrainy co do zbliżenia tego kraju z Unią Europejską i pani kanclerz zapowiedziała rundę drugą. Tak przynajmniej przedstawiała to niemiecka prasa i szykowała się i szykuje profesjonalnie, angażując zawodowego boksera Witalia Kliczkę, który w zamierzeniu miał stanąć na czele opozycji. I tak też się stało. On był przeszkolony także przez niemieckich specjalistów, ale obserwujący życie na Majdanie sławnym w Kijowie widzą, że teraz postać Kliczki spada na drugi, jeśli nawet nie trzeci plan, gdyż Kliczko wydaje się sobie nie radzić z sytuacją. Nie jest on rasowym politykiem, jest dopiero przyuczany do tego, gdyż jego zawód był inny i na tym polu ma wyśmienite sukcesy, ale obok niego właśnie wyrastają inni liderzy opozycyjni i przede wszystkim liderzy nawiązujący do tradycji Stefana Bandery, Ukraińskiej Powstańczej Armii. I to budzi zaniepokojenie i tak naprawdę w tej chwili Kliczko nie panuje nad Majdanem i nikt nie wie, kto może nad nim zapanować. Czyli toczą się rozmowy liderów również tych przywołanych przez ojca, ale nawet jeśli oni dojdą do porozumienia z prezydentem Janukowyczem co do ustępstw politycznych, czy też rozpisania referendum, to nie jest wiadomo, czy ludzie na Majdanie to zaakceptują.
No właśnie, bo panie pośle, cały czas mówimy tak, no co do ludzi jesteśmy bardzo pokojowo tutaj no nastawieni, jak zawsze widzimy to ich prawo, tylko mówię, no te klimaty są troszeczkę takie tutaj dla nas trudne, czy trudne, no bo trudno szukać w jakichś tam dyskusjach, no to niektórzy, którzy tutaj stronę ukraińską jakoś popierają, no to też mówią, że no te nasze historie były trudne, że u nas też, no ale to nie ma tutaj porównania, historycy mówią bardzo jasno, kto tutaj był stroną atakującą. Pamiętamy też potem historię II wojny światowej, od 17 września też tutaj no, nastawienie też no, Związku Radzieckiego, no ale też i były problemy, jeśli chodzi o no, wojska ukraińskie, jeśli chodzi o atak na Polskę. Więc w którym kierunku to się wszystko rozłoży, no to zobaczymy.
Jeśli ojciec wspomina historię, to istotnie fakty są opisane, zwłaszcza przez panią Ewę Siemaszko, ale też i innych historyków wskazujących na rzezie na Wołyniu. To praktycznie było ludobójstwo i tu nie mamy o czym dyskutować. Problem jednak polega na tym, że zarówno ci działacze w tej chwili opozycyjni, nawiązujący do tejże tradycji, zaprzeczają oczywistym faktom, a zdecydowana większość ludności na Ukrainie ich nie zna. To, o czym my mówimy jako o czynniku oczywistym, jest kompletnie nieznaną kartą w historii Ukrainy i Polski, przedstawianą całkiem inaczej. W związku z tym najpierw należałoby rozpocząć od pewnej edukacji tego społeczeństwa. I tutaj też słyszałem głosy, że Unia Europejska zastanawia się dopiero, jaką przyjąć politykę względem Ukrainy. Unia Europejska nie chce tak naprawdę Ukrainy w tej chwili przyjąć z jej problemami ogromnymi, gospodarczymi i społecznymi, i także historycznymi. I chciałaby najpierw tę Ukrainę, przepraszam za wyrażenie, oswoić. I tym pierwszym punktem byłoby zaproszenie części liderów ukraińskich na przykład do Polski czy do Brukseli na pewne stypendia, tak jak to się działo chociażby z działaczami opozycji w Polsce. I programy takie uruchamiają różne kraje, tak samo Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, żeby później po tym, jak te osoby będą przebywać w stolicach europejskich, także w Warszawie, otrą się o ten świat, nazwijmy to normalności, nie dyktatorski świat, wówczas żeby stworzyły klimat do przemian we własnym kraju. Ale wszyscy obawiają się, także Unia Europejska, zaostrzenia tego konfliktu, bo w jego tle stoją dwie osoby. Stoi pani kanclerz Angela Merkel po stronie Unii Europejskiej i Władimir Putin, który de facto kupił sobie zgodę Janukowycza za oderwanie od struktur unijnych, Unii Europejskiej, od wpływów europejskich, oferując Ukraińcom Unię Euroazjatycką.
No właśnie, panie profesorze, jeszcze raz wrócę do historii, no bo mam przed sobą ten artykuł, no i tu jest cytat niejakiego pana Rusłana Zetyka, deputowany do Rady Najwyższej Nacjonalistycznej Partii Swoboda z Iwano-Frankowska, który no mówi tak, że no rozumie złożoność skojarzeń, że Bandera wywołuje u Polaków takie, a nie inne emocje, no ale również był Piłsudski, który jest czczony przez Polaków, no i dokonywał pacyfikacji na Ukraińcach w okresie II Rzeczypospolitej i tak dalej, i tak dalej. No tego typu, no trzeba reagować na tego typu jednak porównania, bo naprawdę no, nie to, że nam się krew burzy, bo jesteśmy Polakami czy patriotami, tylko to są po prostu przekłamania historyczne, złe dane informacyjne, że tak powiem.
Ależ oczywiście porównanie takie jest nie do przyjęcia, że porównywać Piłsudskiego z Banderą, ale to już powinno uruchomić dzwonek alarmowy w gremiach polskiego rządu, który natychmiast powinien w takich sprawach jednak interweniować, bo ja czytałem wcześniej tę wypowiedź i faktycznie, jeśli jeszcze się doczyta, co ten pan ma do powiedzenia, to ni mniej, ni więcej oznacza, że chcą przejąć władzę na Ukrainie z Unią Europejską. chcą współpracować, ale od razu stawiają roszczenia i dyplomatyczne co do terytoriów Polski, bo nie łudźmy się, to jest tylko przygrywka ideologiczno-historyczna do tego, aby odzyskać wpływy w tych regionach, o których mówił ojciec na początku naszej rozmowy. I te osoby mogą niedługo być decydentami na Ukrainie i to może być dla Polski bardzo niekorzystne. Także może dojść tam do rozruchów i rząd polski powinien jednak rozważyć, czy zdjęcie wszystkich wojsk z granicy wschodniej, tutaj także przecież nie tylko Przemyśl, ale i Lubelszczyzna nie ma już garnizonu, było rozsądne i czy jednak nie należało się przygotować na wiele wariantów, bo minister spraw zagranicznych Sikorski mówił wczoraj czy dzisiaj, czytałem w doniesieniach agencyjnych, że rząd jest przygotowany na wszelkie warianty. Bardzo jestem ciekawy, czy na taki wariant również jest przygotowany.
No właśnie, no psalmy mówią, szukaj pokoju, dąż do niego. To jest najważniejsza rzecz, no ale trzeba powiedzieć naszym tutaj braciom czy sąsiadom, panowie, walczcie o wolność, szukajcie rozwiązań pokojowych najbardziej, ale też zmieńcie sobie trochę na język jednak i patronów, bo to nie w tą stronę, prawda? To nie jest automatycznie do przyjęcia.
Tak, oczywiście ojciec ma rację, cytując psalmy, jednak jest znana sentencja, która głosi, jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Więc naprawdę chcemy pokoju i oczywiście ten styl narracji ze strony ukraińskiej absolutnie nie może być akceptowany w Polsce i temu trzeba dać zdecydowany wyraz już teraz, bo później może być za późno.
No właśnie, panie profesorze, dziękuję za wypowiedź. Zachęcamy do też zapoznania się z pana blogiem i tam ta ciekawa właśnie, ten ciekawy wpis, artykuł na Zielonej Ukrainie, więc warto tutaj czytać, oceniać fakty, mieć też tutaj wyobraźnię.
Strona internetowa, tak, www.piotrowski.org.pl, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam.
Tam sobie pogłębi jeszcze wiedzę. Dziękuję za spotkanie, za wypowiedź, panie profesorze, szczęść Boże.
Serdecznie dziękuję ojcu i wszystkim radiosłuchaczom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nasz gość, pan profesor Mirosław Piotrowski. Dziękujemy za wypowiedź.